prawie na pewno trafiliście kiedyś na takie nagłówki w internecie, czasami może rzadziej w jakichś pismach wydawanych drukiem, pokroju trzy proste kroki do bogactwa, albo ktoś tam odkrył dwa proste sposoby na zatrzymanie łysienia i producenci paryb go teraz nienawidzą, prawda? I tego typu różne poradniki albo rewelacje. Czasami też to przenika jakoś do naszego chrześcijańskiego świata i tak czasami na portalach internetowych można trafić na artykuły właśnie typu 5 sposobów na wzrost duchowy. I może nasze domowe biblioteczki uginają się gdzieś tam pod pozycjami traktującymi o dyscyplinach duchowych, właśnie o modlitwie, o uświęceniu, które są praktyczne, które są skwantyfikowane, które mają jakieś konkretne rzeczy, które trzeba zrobić. I dziś będziemy właśnie mówić o tym, jak być bliżej Boga w kontekście również modlitwy. I chyba chciałem właśnie zacząć od tego, że uczciwie ja nie sprzedam wam sposobu. Nie sprzedam wam 5 najlepszych porad. Nie sprzedam wam pewniaka, który zawsze działa. Mam nadzieję, że nie rozczaruję nikogo, jeżeli się okaże właśnie, że wnioskiem z dzisiejszego kazania nie będą 3 łatwe ćwiczenia przybliżające mnie w modlitwie do Boga. Moim celem, tak jak zawsze, kiedy głoszę słowo, będzie zwrócenie naszej uwagi na tego, który jest jedyną drogą prowadzącą do Ojca, na Jezusa. Dzisiaj mam zaszczyt i przyjemność głosić z listu do Hebrajczyków, konkretnie z końcówki 4 rozdziału, więc jeżeli macie swoje Biblię, to zachęcam, żeby je otworzyć. Ja chciałbym nieco ten fragment nagiąć i go poszerzyć. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na tą końcówkę 4 rozdziału w większym kontekście. I chciałbym na początku zaprosić nas do 5 rozdziału listu do Hebrajczyków. Natomiast ten 4 rozdział i końcówkę 4 rozdziału chciałbym oczywiście rozważyć później przede wszystkim. I list do Hebrajczyków jest nietypowym tekstem Nowego Testamentu. On jest mocno zakorzeniony w wierzeniach wczesnego judaizmu, jest mocno zakorzeniony w Starym Testamencie, jest przepełniony odniesieniami właśnie do Starego Testamentu, do starego systemu religijnego i do tamtej również starej kultury, w której pierwszy Kościół, albo z której pierwszy Kościół wyrasta i zmienia ją w coś nowego. Jednym z głównych motywów, w jakim Jezus jest ukazany w tym starożytnym dokumencie, którym jest list do Hebrajczyków, jest rola Jezusa właśnie jako arcykapłana. I to widzimy ciągle i ciągle, i to powraca. Ona jest ogłoszona w 2 rozdziale, w 17 wersecie. Potem jest rozwinięta pomiędzy właśnie 4 a 5 rozdziałem, gdzie będziemy dzisiaj zerkać. I w końcu dalej tłumaczona jest aż do rozdziału 7. Więc dzisiaj chciałbym, żebyśmy się postarali na początku zrozumieć, co to znaczy. O co chodzi z tym arcykapłanem i dlaczego to jest w ogóle ważne w kontekście nas i dlaczego to jest ważne w kontekście modlitwy. A później chciałbym, żebyśmy zastanowili się, co możemy z tym zrobić. Właśnie wracając do końcówki 4 rozdziału, tam będziemy szukać odpowiedzi na to pytanie. Więc przejdźmy do Bożego Słowa, ale zanim to jeszcze zrobimy, skłońmy nasze głowy i oddajmy ten czas Bogu. Ojcze, tak dziękujemy Ci za to, że możemy dzisiaj przychodzić do Ciebie z ufnością i z odwagą, z pewnością, że Ty nas zapraszasz do tego, czym jest Twoje Słowo. I dziękujemy Ci za ten przywilej i absolutną przyjemność tego, że możemy właśnie pochylać się nad tym, co Ty powiedziałeś, wierząc, że powiedziałeś to również dla naszej korzyści, że powiedziałeś to również po to, żebyśmy my mogli tego słuchać, rozumieć i stosować. Dziękujemy Ci za to, że powiedziałeś to po to, żeby to Słowo przemieniało nas. I chcemy właśnie dzisiaj pokornie przyjść z ufnością do Ciebie, po to właśnie, żeby poddać się działaniu Twojego Słowa. Prosimy Cię, działaj teraz. Amen.
Amen.
Więc, tak jak mówiłem na początku, chciałbym otworzyć 5 rozdział do Hebrajczyków i później wrócić do 4 rozdziału, jeżeli pozwolicie. Początek 5 rozdziału autor pisze: albowiem każdy arcykapłan, wzięty spośród ludzi, bywa ustanawiany z ramienia ludzi w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. I mógł współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, skoro i on sam podlega słabości. Z powodu niej, bo powinien też zarówno za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt samego siebie nie podnosi do tej godności, tylko zostaje na nią powołany przez Boga jak Aaron. Więc myślę, że właśnie na początku kluczowe będzie, żeby nieco wyjaśnić ten totalny anachronizm, jakim jest sytuacja, czy instytucja arcykapłańska, przepraszam. Dzisiaj rzeczy takie jak cały ten system kultyczny, czy świątynny, ofiary, ołtarze, kapłani, to jest dla nas przeżytek, artefakt dawnych. Pewnie czasami może nawet myślimy, albo nie wiem, na ile się boimy, a na ile się nie boimy przyznać, że myślimy o tym jako o pewnych prymitywnych praktykach z prymitywnych czasów. A jednak tekst listu do Hebrajczyków każe zastanawiać się nad tym, kim jest ten arcykapłan. Bo właśnie jako naszego, mojego i twojego arcykapłana wskazuje nam Jezusa Chrystusa. I co do zasady ta cała idea, do której nawiązuje autor, ma swoją genezę w systemie ofiarniczym starożytnego Izraela. Więc kiedy Izraelici wychodzą z niewoli egipskiej, Bóg zawiera z nimi przymierze i między innymi obiecuje każdemu plemieniu jego ziemię. Wyjątkiem jest plemię Lewiego, które ma być poświęcone, oddzielone do bezpośredniej służby Bogu przy jego przybytku. Przy namiocie zgromadzenia, a później przy świątyni. No i spośród Lewitów Bóg wybiera dodatkowo konkretną rodzinę, potomków Arona, jak tutaj czytamy właśnie w tym 5 rozdziale, która ma służyć mu jako kapłani. I kapłani zajmowali się tym, czym była cała istota tego systemu. Na ołtarzach składali w imieniu ludzi najróżniejsze ofiary dla Boga i tylko oni mogli to robić. Na początku nieformalna, a z czasem bardziej usystematyzowana była rola arcykapłana, o której właśnie tutaj czytamy. Arcykapłana, czyli jednej konkretnej osoby wybranej spośród kapłanów, by składać ofiary za grzech. I była to osoba, która jako jedyna mogła raz w roku wejść do miejsca najświętszego w świątyni, do miejsca obecności Bożej, do miejsca, gdzie Bóg był wyjątkowo. I miało to miejsce w tak zwany dzień pojednania, kiedy arcykapłan składał ofiarę przyboganą za grzech całego ludu Izraela. I to była niesamowicie istotna rola. Dlatego, że osoba arcykapłana stawała się pośrednikiem pomiędzy Bożym ludem a Bogiem. On zanosił przed Boga ofiarę, która była przebłaganiem za grzechy popełnione przez wszystkich Izraelitów i dzięki której możliwe było pojednanie. To arcykapłan był osobą, która doświadczała Bożej obecności jak nikt inny, jednocześnie będąc człowiekiem z krwi i kości, którego można było dotknąć. Więc ten obraz, który jest tutaj przedstawiony, ta idea, która tutaj towarzyszy autorowi listu do Hebrajczyków, jest taka, że do Boga nie można tak po prostu przyjść. Że jako ludzie jesteśmy oddzieleni od Boga przez nasz własny grzech. I że jest to wewnętrzny, nieodłączny problem naszego życia. I potrzebujemy w związku z tym kogoś, kto będzie nas przed Bogiem reprezentował. Kogoś, kto w naszym imieniu złoży ofiarę. Dlatego, że Bóg jest święty. I oczywiście autor listu mówi to do ludzi, którzy rozumieją tą zależność doskonale. Więc zwraca on uwagę jedynie na kilka rzeczy. Mówi, po pierwsze, potrzebujemy dalej arcykapłana. Po drugie, to musi być ktoś, kto rozumie naszą beznadziejną sytuację. I po trzecie, tylko Bóg jest w stanie znaleźć taką osobę. Więc problem naturalnie jest inny. Kapłani to byli grzeszni ludzie. Tylko grzeszni ludzie. I przez ten wielki... przez wieki ten system był wykorzystywany dla ludzkiego zysku, pychy i chęci władzy. Więc dalej czytamy o tym, że Bóg znajduje kogoś, kto jest w stanie ten problem raz na zawsze rozwiązać. Znajduje swojego Syna. I od 5 wersetu czytamy: taki Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to ten, który do niego powiedział: jesteś moim synem, dzisiaj zrodziłem ciebie, jak i na innym miejscu mówi: tyś kapłanem na wieki, według porządku Melchizedeka. Nie chciałbym się tutaj na dłużej zatrzymywać. A czytamy tutaj o Melchizedeku, który jest wyjątkową i specyficzną postacią, którą odnajdujemy na kartach Księgi Rodzaju, w której Abraham po zwycięskiej walce oddaje część ze swoich łupów. Natomiast specyfika czy wyjątkowość tej postaci była taka, że Melchizedek był zarówno królem, jak i kapłanem naraz. I w taki sposób ukazuje Chrystusa również autor listu do Hebrajczyków. I czytamy dalej w 7 wersecie, że za dni swego życia w ciele Chrystus zanosił z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania tego, który go mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy są mu posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego i został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według tego właśnie porządku Melchizedeka. Więc teraz pierwszą rzeczą, którą się tutaj dowiadujemy, albo pierwszą rzeczą, o której pisze autor, to jest uzasadnienie, dlaczego możemy nazywać w ogóle Jezusa arcykapłanem. Jakie jest to uzasadnienie? No po pierwsze, Bóg wyznaczył go na to stanowisko. Po drugie, czytamy o tym, że Jezus potrafi się wstawić ze swoim ludem, że on ma możliwość, że on wie, jak to zrobić. I w końcu, po trzecie, jest doskonały, jest wieczny, jest bezgrzeczny, jest doskonalszy i bardziej wyjątkowy od tych wszystkich innych, którzy byli przed nim. Więc zobaczcie, w jaki sposób ten tekst opisuje Jezusa. I to wydaje mi się, że jest absolutnie kluczowe. To z jednej strony nie trudno przeoczyć, ale to jest najbardziej niesamowite. Bo autor listu do Hebrajczyków robi wszystko, żebyśmy się zachwycili Chrystusem. I to będzie kluczowe, żeby zrozumieć tak naprawdę, w jaki sposób wygląda nasza pozycja przed Bogiem w kontekście modlitwy. Czytamy o tym, że Jezus będąc w ciele, podczas swojego ziemskiego życia zanosił, 7 werset, z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci. Myślę, że nieczęsto widujemy Jezusa modlącego się z wielkimi emocjami w Ewangeliach. I myślę, że przez to pewnie mamy tendencję zakładać, że kiedy autor w 7 wersecie pisze o tym, że Jezus podczas swojego życia zanosił z wielkim wołaniem i z łzami modlitwy i błagania, pewnie pierwsze, co nam staje przed oczami, pierwszy obraz, pierwsze skojarzenie, to jest Jezus w ogrodzie. Jezus w ogrodzie Getsemane. Szczególnie, że przecież pojawia się ta informacja o tym, że jej ojciec mógł go oszczędzić. I myśli, w myśl modlitwy Jezusa, jeśli to możliwe, odsuń ode mnie ten kielich. I to jest pewnie pierwszy obraz, który się pojawia, prawda? Ale zobaczcie, kiedy przyglądamy się temu tekstowi nieco dokładniej. Kiedy patrzymy w to, zastanawiamy się nad tym, co ma autor listu do Hebrajczyków naprawdę na myśli. Wydaje się, że wcale mu nie o to chodzi. Początek tego 5 rozdziału mówi o tym, że każdy arcykapłan jest ustanowiony, aby co? Aby składał dary i ofiary za grzechy. I co jeszcze? I mógł współczuć z tymi, którzy błądzą. I teraz w 7 wersecie czytamy, że Jezus zanosi z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci. Zobaczcie, co tu się dzieje. Pomimo tego, że Bóg Ojciec mógł go wybawić od śmierci, Jezus był skupiony i dalej jest skupiony na wstawiennictwie dla swoich uczniów. Jezus nie modli się, albo autor listu do Hebrajczyków nie ukazuje nam Jezusa, który trwa w modlitwie o siebie, tylko jako doskonały arcykapłan zarówno przez całe swoje życie ziemskie, jak i przez całą swoją wieczność modli się i wstawia za uczniów. A to, przyjaciele, oznacza również mnie i ciebie. To, bracia i siostry, oznacza również mnie i ciebie. Jakże inaczej Jezus mógłby z powodu swojej bogobojności zostać wysłuchany? Mógł dlatego, że nie prosił o siebie, ale o ciebie. I przykład tej niesamowitej miłości Jezusa widzimy w Ewangelii Jana, chociażby w 17 rozdziale, kiedy Jezus wznosi tą chyba najbardziej znaną swoją arcykapłańską modlitwę za uczniów. W 15 wersecie tego rozdziału 17 czytamy: nie proszę, abyś ich wziął z tego świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są z tego świata, jak ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat i za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, jak ja w Tobie i aby oni w nas byli jedno, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I dalej list do Hebrajczyków mówi o tym, że Jezus osiągnął pełnię doskonałości w 8-9 wersecie przez to, co wycierpiał. I znowu myślę, że po pierwsze trzeba zaznaczyć, że Jezus osiąga pełnię doskonałości. Co to znaczy? W jakim sensie? Czy Jezus nie był doskonały zawsze? Co ma autor tutaj na myśli? O co mu chodzi? I zobaczcie, o czym on pisze, co on próbuje powiedzieć. Jaką on narrację buduje, jaki obraz. Mówimy tutaj o arcykapłanie, który stoi przed Bogiem po to, żeby wstawiać się za Ciebie i za mnie. Więc autor listu do Hebrajczyków mówi, przez to, co Jezus przeszedł dla Ciebie, staje się on doskonałym arcykapłanem. Staje się pełnym arcykapłanem. Osiąga pełnię doskonałości do bycia arcykapłanem, którego potrzebujesz. On nie staje się bardziej doskonały, gdyż jest świętym Bogiem, ale przez swoją śmierć, która stała się dla nas ratunkiem, on został dokładnie i w pełni tym, kogo potrzebujemy. Jednocześnie myślę sobie, że widzimy tutaj elementy szerszej prawdy, pewnej Bożej zasady, idei tego, że nie ma chwały bez poświęcenia. Nie ma doskonałości bez cierpienia. Jeżeli Jezusa to nie ominęło, to Ciebie to również nie ominie. I to tak na marginesie myślę, że jest naprawdę pomocne dla nas w życiu. Dlatego, że nie ma się co oszukiwać, że cierpienie jest i będzie nierozłącznie częścią naszego ziemskiego życia. Przynajmniej w jakimś sensie, przynajmniej w jakichś porach i w jakichś sezonach naszego życia. I to jest bardzo szeroki problem, ale myślę, że te wersy ukierunkowują nas na właściwy tor, bo pokazują nam Jezusa, który osiąga doskonałość w swojej roli właśnie dlatego, że przechodzi przez trudności. Trudności, które w wielu aspektach były całkowicie poza naszym zasięgiem i poza naszym spektrum. A jednocześnie nawet sam autor listu do Hebrajczyków na początku wspomina o tym, że Jezus jest, ma możliwość współczuć Tobie właśnie dlatego, że przeszedł przez te rzeczy, które Ty przechodzisz dzisiaj. I nie tylko to. Zobaczcie, że autor mówi, w związku z tym Jezus jest godzien wszelkiej chwały. Te cierpienia i trudności, te próby są drogą do chwały. Zawsze, kiedy czytam takie fragmenty, wspominam albo przypomina mi się historia, którą zapisuje jeden ze starożytnych historiografów, kiedy opisuje podboje Aleksandra Wielkiego w IV wieku. I w pewnym momencie Aleksander, po tym jak podbił całą Grecję, przechodzi, wędruje na wschód po to, żeby podbijać regiony Cesarstwa Perskiego, czy Imperium Perskiego. I okazuje się, że już na samym początku staje przed bardzo dużym problemem. Ponieważ kiedy lądują na wybrzeżach dzisiejszej Turcji ze swoim wojskiem, okazuje się, że Persowie mają nie tylko dużą przewagę liczebną, ale mają też dużą przewagę taktyczną i tak naprawdę czekają tylko na to, żeby Aleksander wraz ze swoją armią zaatakował. I jedyna droga ataku to atak pod górę. Muszą podejść pod górę i przebić się przez linię wroga po to, żeby kontynuować swój najazd. I wszyscy generałowie Aleksandra, który przecież był w tamtym czasie młodym władcą, wszyscy generałowie odradzają mu to, mówią, musimy się wycofać, musimy się przegrupować, musimy znaleźć inną drogę, może nie warto, nie mamy szans tutaj zwyciężyć. I Aleksander miał wtedy powiedzieć: to prawda, szanse są małe, ale pomyślcie o chwale, jeżeli nam się uda. Pomyślcie o chwale, jeżeli nam się uda. I to jest tylko jeden ze sposobów na to, żeby na to patrzeć. Ale kiedy jest źle, kiedy jest trudno, kiedy rzeczywiście stajemy przed wyzwaniami, pomyślmy o chwale Zbawiciela. Pomyślmy o zwycięstwie i radości, które są już naszym udziałem. Ponieważ On już nam to gwarantuje. My nie gramy w kości tutaj ze szczęściem, albo z taktyką wojenną, albo z wojskami przeciwnika. My już wygraliśmy. I czasami te bitwy trzeba stoczyć. I czasami trzeba się przebić. I czasami jest trudno. I czasami cierpimy. Ale pomyślmy wtedy o chwale, która nas czeka. Cierpienie nie jest bez sensu. Możemy nigdy nie poznać jego powodu. Może nigdy nie dowiemy się, dlaczego coś się wydarzyło. Może tej odpowiedzi nigdy nie znajdziemy. Ale ono zawsze ma jakiś cel. I te rozważania prowadzą nas do jednego miejsca. Bardzo chciałem ukazać Chrystusa jako arcykapłana w tej pełni Jego chwały i w tej doniosłości Jego roli. Ale co z tego wynika? W jaki sposób to ma mieć dla mnie znaczenie? Co ja mam z tym zrobić? I dlatego teraz chciałbym wrócić do rozdziału 4. Do 14, 15 i 16 wersetu właśnie tego rozdziału. Bo tutaj autor wybiega nieco przed szereg, albo rozpoczyna myśl, którą dopiero później uzupełnia. I mamy już to uzupełnienie ze sobą. Ale zobaczmy w takim razie, po co on o tym arcykapłanie pisał później. Co on chciał jeszcze wytłumaczyć dokładniej swoim słuchaczom. 14 werset. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Więc autor ma tutaj na myśli Jezusa wstępującego i zasiadającego po prawicy Ojca w niebie. Tego, który już zwyciężył. Tego, który jest godzien wszelkiej chwały. Który jest wywyższony, zmartwychwstały. On już zasiada w tej niebiańskiej świątyni w myśl tej hebrajskiej kosmologii. On już jest tam, gdzie ma być. On już ma miejsce, w którym może się za nas wstawiać. W którym i może pełnić swoją funkcję. I 15 werset. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Więc myśl tu jest taka. Słuchajcie, skoro Jezus jest naszym arcykapłanem, skoro tak jest, skoro ten Jezus jest w niebie, skoro ten Jezus już doszedł i osiągnął tą pełnię chwały, skoro On jest przed Bożym tronem, to co? Co z tego? Co z tego wynika? Co On mówi? Mówi, trzymajmy się Ewangelii. Dlatego, że Jezus doświadczył tych samych pokus, które doświadczamy my. Co więcej, On zwyciężył każdą z nich i nie poddał się im. A teraz reprezentuje nas przed Bogiem. W końcu dochodzimy do serca tego fragmentu, do tego jednego niesamowicie mocnego wersu, 16. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Wydaje mi się, że ten wers jest tak wyjątkowy, dlatego że mówi tak wiele. Bo on wywraca do góry nogami to wszystko, albo prawie wszystko, o czym mówiłem dotychczas. On zmienia tą ekonomię przychodzenia do Boga całkowicie, prawda? Bo po pierwsze, okazuje się, że my możemy być blisko Boga. że my możemy przyjść przed Boży tron, przed tron świętego, doskonałego i wiecznego Pana, że czasy się zmieniły, że system się zmienił, że pewna rzeczywistość się zmieniła i my mamy dalej arcykapłana, dlatego że on jest nam niezbędny, ale teraz każdy z nas może przyjść przed Boży tron. Po drugie, jeśli możemy przystąpić do Boga, jeżeli to jest już fakt, to oznacza, że jesteśmy czyści od naszego grzechu, że kara została zapłacona. Jeżeli ja mogę przyjść przed Boży tron, to jestem wolny, czysty, uratowany, odkupiony i zbawiony. I w końcu po trzecie, przystąpienie do Boga. Co to znaczy? Do czego nas autor listu do Hebrajczyków zachęca? Do czego nas popycha? Skoro mamy arcykapłana, to co z tego? Co to znaczy przyjść do Boga? I dlaczego ten arcykapłan jest nam potrzebny? Wydaje się, że przystąpienie do Boga oznacza społeczność z Nim. Oznacza nic innego, jak trwanie w modlitwie. Zobaczcie, do czego autor tak usilnie próbuje nas wezwać. On mówi, żebyśmy trwali w społeczności z Bogiem, by znaleźć łaskę i pomoc w stosownej porze. O co tu chodzi? Wydaje mi się, że mówi o tym, że chodzi o to, o czym mówi w wersie 15 tego 4 rozdziału. Chodzi o pokusy. Chodzi właśnie o te momenty, kiedy coś od tego Boga chce nas wyrwać, zabrać. Więc czy chodzi zatem o jakąś duchową, nadprzyrodzoną moc w trakcie próby czy w trakcie kuszenia? Wydaje mi się, że tak. Ale chyba nie w tym sensie, jak nam się to czasami marzy. I myślę, że musimy być tutaj bardzo ostrożni. Dlatego, że wydawać by się mogło, że autor mówi nam, jeżeli będziesz się wystarczająco dużo modlić, to grzech nie będzie cię kusić. Przystąp z odwagą do Boga, a problem będzie rozwiązany. Więc jeżeli problem istnieje, to dlatego, że niewystarczająco się postarałeś, niewystarczająco dużo się modlisz, niewystarczająco mocno się modlisz. Albo jeszcze inaczej, spędzaj czas z Bogiem, a On ci to wynagrodzi. Jeżeli już byśmy chcieli jakoś ekstrapolować, uogólnić, prawda? Poza pewne pokusy i tylko i wyłącznie zmagania z grzechem. Spędzaj czas z Bogiem, On ci to wynagrodzi. Czy też najskuteczniejsza rada, jaką czasami, mam nadzieję, że niezbyt często, ale jednak czasami możemy usłyszeć, ten grzech do ciebie wraca, bo się za mało modlisz. Myślę, że musimy sobie uświadomić, że naszym celem nie jest bycie bezgrzeszną istotą samą dla siebie. Naszym celem jest bycie blisko Boga, jest życie z Nim. I arcykapłan, którym jest Chrystus, zobaczcie, co ten tekst nam pokazuje. On nam to już umożliwia. My możemy przyjść do Boga, a w związku z tym to znaczy, że my już ten problem z grzechem mamy rozwiązany. To, do czego nas autor zachęca, to do zaakceptowania i wyznania tego, że ja jestem grzesznikiem. Nie, że problemu zupełnie nie ma, ale że on został rozwiązany. Ja jestem grzesznikiem, potrzebuję ratunku. Nic nie jest dla mnie tak ważne jak Boża łaska. Zachęca nas do spojrzenia na Chrystusa i zdania sobie sprawy, że chwała Jemu. Jest to możliwe. Jezus, mój cudowny arcykapłan, daje mi szansę bycia z Bogiem. Ostatecznie zachęca nas do tego, żeby ze świadomością naszej własnej grzeszności przyjść do Boga w szczerości modlitwy. Dlatego, że to jest finał naszego zbawienia. To jest nasze powołanie. Być z Bogiem, chwaląc Go przez wieczność. Bóg tworzy człowieka i przeprowadza go przez całą historię zbawienia od początku do końca. Właśnie dlaczego? Dlatego, żeby być ze swoim ludem. I to widzimy przez całą historię Starego i Nowego Testamentu. O to chodzi. O to Bogu, na tym Bogu zależy. Po to Bóg to robi, żeby być ze swoim ludem. I w Chrystusie On zaprasza nas właśnie do tej rzeczywistości. Do tego, że możemy przyjść przed Boży tron. Możemy trwać w modlitwie. Możemy się do Niego zwracać. I On nas wysłuchuje. I kiedy będziemy na tym miejscu, na miejscu intymnej relacji z Bogiem, okazuje się, że Bóg będzie nad nami pracował. Że przebywanie w Bożej obecności daje duchowy wzrost. Że prowadzi ono do uświęcenia, że kiedy my zaczynamy pragnąć być z naszym Zbawicielem, On również jest z nami. Również w chwili próby. I wiecie, wydaje mi się, że to jest tak bardzo ważne, dlatego że pokazuje nam to prawdziwą wspaniałość Bożej miłości. Gdyż jesteśmy bliżej Niego nie wtedy, kiedy jesteśmy bardziej i bardziej święci, ale wtedy, kiedy bardziej i bardziej na Nim polegamy w naszej grzeszności. I wydaje mi się, że jest to ogromna różnica. Jest to ogromna jakościowa różnica, kiedy ja zdaję sobie sprawę z tego, jak bardzo potrzebuję mojego Zbawiciela. Dlatego, że tylko dzięki Niemu ja mogę stać przed Bożym tronem. Tylko dzięki Niemu ja mogę przyjść do Boga w modlitwie. Tylko dzięki Niemu Bóg nazywa mnie swoim dzieckiem. To nie jest to, co ja zrobiłem. To nie jest to, jak ja już bardzo ogarnąłem swoje życie modlitewne, ponieważ mam już wybrane konkretne dni, konkretne pory dnia i mam fajny plan czytania Biblii i mam wszystko poukładane. Te wszystkie rzeczy są pomocne i fajne. Ale w czym ja kładę swoje zaufanie? W tym, że moje życie duchowe, modlitewne i pobożnościowe jest tak bardzo poukładane? Czy w tym, że pomimo mojej własnej grzeszności Chrystus umożliwia mi przyjście do Boga? To jest ogromna różnica. Wiecie, myślę, że to właśnie po pierwsze świadomość naszej własnej grzeszności i dostępnego przebaczenia daje nam jakiekolwiek podstawy, by naśladować tego Chrystusa, którego widzimy w tym tekście. Nigdy nie będziemy dla nikogo arcykapłanem. Ale wierzę, że jesteśmy powołani do tego, by jak Jezus współczuć z tymi, którzy błądzą i podlegają słabości. Jak mamy to robić? Jak ja mam spojrzeć na brata albo na siostrę ze współczuciem, a nie z osądzeniem, jeżeli nie będę patrzył na to, w jaki sposób Chrystus patrzy na mnie? Jeżeli ja zapomnę o tym, że ja cały czas jestem grzesznikiem i tylko dzięki łasce Chrystusa mam to, co mam. Jeżeli tego nie dojrzę, jeżeli o tym zapomnę, jeżeli stwierdzę, że już nie ma problemu żadnego i że poszliśmy już zupełnie gdzieś dalej, to w jaki sposób ja mam spojrzeć na brata czy siostrę z łaską, z miłosierdziem i bez sądu? Bez głębokiej świadomości swoich własnych niedoskonałości, bez głębokiej świadomości swoich grzechów i wybaczenia tych grzechów, tego, że te grzechy nad tobą nie ciążą, ale dlatego, że Chrystus je już za nie zapłacił, nigdy nie będziesz dobrym duszpasterzem. Nigdy nie będziesz się potrafił zaopiekować kimś, kto tego potrzebuje. I w końcu, po czwarte, na koniec, jeżeli chodzi o werset 16, który mówi nam o tym, żeby przychodzić do Boga w jaki sposób? Mówi, przyjdźmy z ufną odwagą. Ciekawe bardzo sformułowanie, którego tutaj tłumacz się podjął. Zastanawiałeś się kiedyś, co to znaczy? Co to znaczy ufna odwaga? To albo się boję, albo się nie boję, prawda? Albo jestem odważny, albo nie jestem odważny. Co ma tutaj ufność do odwagi? W jaki sposób to się łączy? Myślę, że jest to absolutnie niesamowity związek frazeologiczny. Absolutnie niesamowicie wyraża się tutaj autor. Dlatego, że kiedy przychodzimy do Boga w modlitwie, to musimy być świadomi, że nie ma się czego bać. I zdecydowanie jest się czego bać. Dlatego, że przychodzimy przed Boży tron. Przychodzimy przed świętego świętych. Przychodzimy przed tego, który rządzi wszystkim, który jest godzien wszelkiej chwały. Możemy do Niego przychodzić ufnie, dlatego, że przez Chrystusa On nas przyjmuje. Dlatego potrzebujemy arcykapłana. Ale potrzebna jest odwaga. Dlatego, że ona świadczy o tym, że to wcale nie jest oczywiste. Świadczy o tym, że ja pamiętam, że Bóg jest wielkim i strasznym Bogiem. Że to nie jest mój tatuś, który jest zawsze łagodny i który zawsze traktuje mnie w sposób zupełnie pobłażliwy. To jest wielki i straszny Bóg, wobec którego ja mam niespłacalny dług, który został spłacony jedynie przez Chrystusa. Więc my dzisiaj często o tym zapominamy. I wydaje mi się, że nie zawsze traktujemy Boga z należytym szacunkiem. Myślimy sobie, no ale jak mogę się bać Boga, mojego Ojca, który mnie kocha? Natomiast wiecie, nasze emocje i uczucia mogą oznaczać zupełnie co innego, w zależności od tego, kto jest ich obiektem. Zupełnie inaczej, albo co innego będę miał na myśli i zdecydowanie co innego będę czuł, kiedy powiem, że kocham moją żonę, a kiedy powiem, że kocham psa. Nie mam psa, ale powiedzmy, wyobraźmy sobie, jakbym miał psa, prawda? Są to zupełnie inne emocje, pomimo tego, że używamy tego samego słowa. Więc zobaczcie, że pomimo tego, że mamy na myśli dokładnie to samo, to jest coś zupełnie innego. I chyba doskonale wszyscy o tym wiemy, prawda? Tak więc ostatecznie, wydaje mi się, że ten tekst wzywa nas do tego, że jeżeli zależy mi na byciu blisko Boga, to powinienem potraktować to poważnie. I w końcu oznacza to przecież, że celem naszej chrześcijańskiej wędrówki jest bycie z Nim. Tylko i wyłącznie po to, żeby być blisko Niego. Spójrzmy więc na Jezusa, dzięki któremu pomimo naszego grzechu możemy przystąpić do tronu łaski. Dzięki któremu możemy znaleźć łaskę. Więc jak być bliżej Boga? Co jeszcze muszę poprawić? Co mam zrobić? Myślę, że tą kluczową, niesamowicie niepodważalną prawdą jest to, że moją odpowiedzią musi być to, że ja zaakceptowałem, że Jezus zrobił już wszystko. Że Jezus mnie odkupił. Że Jezus jako doskonały arcykapłan pozwala mi przyjść do Boga takim, jakim ja jestem. I trwać w społeczności z Nim każdego dnia, w każdym momencie, dlatego, że tego Bóg właśnie pragnie. Na tym Bogu zależy. Po to Bóg cię prowadzi przez twoje życie, bo to jest ostateczny cel. Bycie z Nim. Więc cytując autora tego listu, przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Niech wam Bóg błogosławi. Amen.